Gość Radia Gdańsk.
A dziś naszym gościem jest profesor Mirosław Miętus z Pracowni Badań Klimatu, Katedra Oceanografii Fizycznej i Badań Klimatu Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawia Sebastian Kwiatkowski. Dzień dobry panowie.
Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Jak pan się czuje w tym klimacie dzisiejszym?
Bardzo komfortowo.
A on się zmienia bardzo. Dzisiaj 20 stopni, jutro 13. Tak ma
no
być?
Cóż, klimat to nie pogoda. To...
No tak, ma pan rację. Mówimy o wieloleciu. No dobra, ta pogoda taka w porządku, jeśli chodzi o maj? Czy pana też zaskakuje czasem? Człowieka doświadczonego w piśmie i
nie,
wiedzy?
Raczej pogoda mnie nie zaskakuje. Każdy meteorolog powinien być przygotowany na to, że pogoda zmienia się bardzo szybko. A w Polsce... Pogoda rzeczywiście cechuje się dużą dynamiką. Proszę zwrócić uwagę, że w 2024 roku w południowo-zachodniej Polsce mieliśmy powódź, a w części wschodniej, północno-wschodniej mieliśmy bardzo głęboką suszę. Czyli na południu w dorzeczu Odry padało i to bardzo mocno padało, a na pozostałym obszarze był całkowity deficyt opadów.
Kilka dni temu, kiedy płonęła Puszcza Solska, dokładnie odwrotnie było. U nas padało, a tam się modlono o deszcz.
Tak, tam się modlono. W końcu ten deszcz też przyszedł i trochę pomógł. Niemniej pożar nie był przypadkowy w tym sensie, że takie pożary mogą wybuchać bardzo często w wielu miejscach kraju, bo generalnie jesteśmy w fazie pogłębiającej się suszy. I to nie suszy opadowej już, a raczej tych innych odmian suszy, czyli glebowej czy hydrologicznej.
Czy z punktu widzenia klimatologa, więc człowieka, który obserwuje to na przestrzeni bardzo wielu lat, te zjawiska, z którymi mamy do czynienia, były do przewidzenia, albo one może były zawsze, tylko o nich teraz częściej mówimy, czy są konsekwencją jakichś zmian w klimacie?
Pytań wiele i odpowiedzi może być wiele. Przede wszystkim klimat podlega naturalnej zmienności, która prowadzi do tego, że mamy proces ocieplenia bądź proces ochładzania. Te naturalne procesy są procesami długoletnimi. Ich cykliczność mierzymy w setkach tysięcy lat. Są to tak zwane cykle Milankowicza. Natomiast na to nakłada się tak zwana naturalna zmienność klimatu, która związana jest chociażby z obiegiem Ziemi wokół Słońca, czyli chociażby pory roku, czy też chociażby dzień i noc. Wiadomo, że w ciągu dnia, jak świeci słońce, jest cieplej, w nocy jest, będzie chłodniej. Czyli doświadczamy codziennie zmienności pogody związanej z naturalnym cyklem. To ma odzwierciedlenie też zmienności klimatu.
A ja sądziłem, że pan od razu wskaże palcem na człowieka jako główną przyczynę zmian klimatu, o których najczęściej rozmawiamy w kontekście...
Współczesna zmiana klimatu, tak. Czyli proces, w którym temperatura systematycznie wzrasta, ale w sensie trendu, jest rzeczywiście powodowany działalnością człowieka, głównie spalaniem paliw kopalnych, ale i nie tylko, bo również przekształcaniem powierzchni terenu, zamienianiem terenów zielonych na tereny czarne, czyli zmiana albedo, zdolność do pochłaniania promieniowania słonecznego w innych proporcjach niż było wcześniej. To są przykłady naszych działań, które prowadzą do tego, że więcej energii pozostaje w systemie klimatycznym. Musimy pamiętać, że mniej więcej jest stała ilość energii, która dopływa do systemu ziemskiego systemu klimatycznego od Słońca. No, aktywność Słońca oczywiście ulega pewnym zmianom, ale w sensie stulecia ta ilość energii z niewielką modulacją pozostaje taka sama. Natomiast poprzez zmianę zawartości składu atmosfery spowodowaliśmy, że promieniowanie krótkofalowe od Słońca, które dociera do atmosfery, ogrzewa nam powierzchnię Ziemi. Następnie jest zamienianie w promieniowanie termiczne powierzchni Ziemi, promieniowanie długofalowe. I to promieniowanie długofalowe powinno opuścić system. Bilans powinien być zerowy, czyli strumień energii krótkofalowej docierającej powinien być równoważony przez strumień energii długofalowej opuszczającej. Jeżeli jest zaburzony, to mamy zmianę. Jeżeli ten bilans jest dodatni, czyli część energii pozostaje w systemie, w sposób oczywisty będzie klimat się ocieplał.
O jakiej różnicy temperatur mówimy i w jakiej perspektywie czasu?
No dziś mówimy mniej więcej o ociepleniu rzędu blisko 1,4 stopnia przed okresem przemysłowym w skali globalnej.
Czyli od roku?
Powiedzmy, że od połowy roku XIX wieku. Powiedzmy. Dlaczego tak? No bo od tego okresu mówimy o tym, że mamy mniej więcej dobrze zorganizowany system obserwacji instrumentalnych.
1,4 stopnia robi aż taką różnicę?
Tak, 1,4 stopnia robi taką różnicę. To jest zaburzenie bilansu o mniej więcej 2,5-2,7 wata na metr kwadratowy. Trzeba pamiętać, że stała słoneczna to jest około 1300 watów na metr kwadratowy, więc to jest całkiem niewielkie zaburzenie, a robi już taką różnicę.
Jakie są tego konsekwencje? Czy my ich doświadczamy, czy doświadczaliśmy już ich w czasach tuż powojennych, kiedy zaczęliśmy regularnie mierzyć, badać klimat w Polsce?
No, klimat w Polsce zaczęliśmy mierzyć i badać tak naprawdę w latach 70. XIX wieku w sposób regularny. Choć jak spojrzymy na historię pomiarów instrumentalnych czy obserwacji pogody w Polsce, to dużo wcześniej zaczęliśmy. Warszawa to jest są lata 80. XVIII wieku. A Gdańsk ma całkiem piękną historię obserwacji meteorologicznej sięgającej XVI wieku. I to jest wszystko udokumentowane, zapisane w odpowiednich dziennikach spostrzeżeń meteorologicznych.
Pytanie, kiedy i jakie zmiany zaczęliśmy obserwować jako konsekwencje tego ocieplenia?
Pierwsze to oczywiście wzrost temperatury i przesunięcie się klasycznych termicznych pór roku, zanik częściowy, później systematyczny zanik pokrywy śnieżnej, również zmniejszanie się stanów wód w głównych rzekach Polski. Oczywiście na przykład na zmniejszenie się stanów wód, czyli spadek poziomu wód wpływa nie tylko ocieplenie, ale również nasze działania, nierozważne działania związane z gospodarką wodną, nadmierne osuszanie terenów, odwadnianie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko razem działa jako taka maszyna, która się wzajemnie zaczyna napędzać.
A do czego to wszystko zmierza? Bo już te pory roku przejściowe w zasadzie zanikają, prawda? Zima coraz krótsza, chociaż pamiętając tę, która minęła, jeśli chodzi o intensywność, to znowu jakoś tak dziwnie, bo miało nie być.
No nie, zimy jeszcze w moim przekonaniu będą mniej więcej tak długo, jak nie przekroczymy progu 1,5-1,6 stopnia powyżej okresu przedprzemysłowego.
Czyli?
No, czyli może dekada, półtorej, jeżeli chodzi o Polskę.
Tak krótko.
Nie wykluczam.
Ja sanki chciałem kupić dziecku, to z tego, co pan mówi, wynika, że...
To jeszcze jest szansa.
Ostatnie.
Tak, jeszcze jest szansa. Natomiast zimy przyjmą inną formę. To już wielokrotnie mówiłem, te zimy w Europie, zwłaszcza na niżu, będą bardziej podobne do tych zim z Holandii, zachodnich Niemiec, a nie tych zim, które być może ja pamiętam z mojego dzieciństwa, choć większość słuchaczy też powinna pamiętać. Tegoroczna zima wcale nie była taka mroźna. Ona nie klasyfikowana jest jako szczególnie mroźna. Ona znaczną część osób zaskoczyła, bo my często nie wierzymy w to, że jesteśmy sprawcą globalnego ocieplenia, ale wierzymy, że żyjemy w świecie, który podlega globalnemu ociepleniu. W związku z tym do pewnych zjawisk, występowania pewnych zjawisk nie musimy się już przygotowywać. A przyroda daje nam ciągle nauczki, że jednak trzeba sobie przypomnieć o tym, że od grudnia do lutego występuje zima. Ma no prawo wystąpić zima.
Do tego nawałnice, trąby powietrzne i powodzie?
No cóż, one były. To tak, żeby powiedzieć, że ich wcześniejszym klimacie nie było, to byśmy skłamali. Kiedyś próbowano jako wskaźnik postępującego globalnego ocieplenia w Polsce używać trąb powietrznych, czy informacji o ich pojawianiu, no bo tak naprawdę nie mieliśmy wystarczających informacji o ich pojawianiu się w Polsce. Był problem zawsze z dokumentowaniem tego zjawiska, no bo meteorolog ma informacje głównie ze stacji, więc jak trąba przejdzie pomiędzy stacjami, to nie ma informacji o wystąpieniu tego zjawiska. Co prawda funkcjonował zawsze taki system, funkcjonował zawsze, już nie funkcjonuje, wcześniej jednak funkcjonował system kart pocztowych, w których sołtysi na przykład informowali Instytut Meteorologii o wystąpieniu zjawisk niebezpiecznych. Niekoniecznie też sołtysi. To system, tego typu system sięga drugiej połowy XIX wieku. On był bardzo intensywnie rozwijany nie tylko w Europie, ale w Ameryce Północnej. I on przetrwał w Polsce więcej do lat 70. To były opłacone przez służbę meteorologiczną kartki pocztowe, na których należało wpisać nazwę miejscowości, datę i zjawisko, jakie wystąpiło. Niestety trzeba pamiętać, że pewne zjawiska meteorologiczne budziły niepokój społeczny. W związku z tym we wcześniejszym, dawnym systemie politycznym w Polsce, gdzie państwo dbało o obywatela i nie można było mówić, że obywatel jest niezaopiekowany, pojawienie się informacji o wystąpieniu groźnych zjawisk, na przykład trąby, która zniszczyła 7 zabudowań w jednej wsi, 8 w drugiej i trzeciej, było niemożliwe.
Przed jakimi zagrożeniami my jesteśmy w stanie się zabezpieczać bądź minimalizować ich skutki? Mam na myśli taką odporność klimatyczną, o którą samorządy powinny dbać. Pytanie, czy dbają, albo w jakim kierunku powinny zmierzać i o ile lat jesteśmy zapóźnieni.
Budowanie odporności, czyli właściwie adaptacja, to jest coś, co jest w genach naszej cywilizacji, współczesnej ludzkości. Ona nam towarzyszy w sposób nieustanny. Proszę zwrócić uwagę, że myśmy weszli do jaskini, bo chroniliśmy się przed zwierzętami, czy adaptowaliśmy się wobec jakiegoś zagrożenia i przez chłodem. Mieliśmy ognisko, później były szałasy, później były inne budowle, budowaliśmy osady nad rzeką, bo potrzebowaliśmy wody i tak dalej.
No ale miasta zalewane przez deszcze nawalne no nie są w jakiejś mierze przystosowane, bo to wszystko spływa.
Zgadza
się. Tego nie da się zrobić?
Zgadza się.
Bo skala nie ta? Kasa nie ta?
Problem jest często oczywiście w niedostosowaniu infrastruktury do intensywności czy przebiegu niektórych zjawisk meteorologicznych występujących współcześnie. Przez wiele lat Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w którym miałem przyjemność pracować, walczył z Ministerstwem Infrastruktury czy innym odpowiedzialnym za przepisy dotyczące budowy kanalizacji deszczowych o zmianę parametrów tej instalacji, bowiem nie była ona odpowiednia do współcześnie występujących deszczy nawalnych. Skutkiem niewłaściwej infrastruktury były oczywiście zjawiska powodziowe. Także i Gdańsk doświadczył takiego zjawiska w 2001 roku. Było to częściowo skutkiem niedostosowania infrastruktury, brakiem małej retencji, która była niezbędna przy mieście, które zbudowane jest na wielu tarasach.
Cokolwiek robimy dobrze w walce ze zmianami klimatu?
Robimy dobrze i robimy źle, oczywiście.
A co robimy dobrze?
Co robimy dobrze? Transformując system energetyczny, odchodząc od węgla, ale idziemy tylko w zieloną energię, czyli tą odnawialną, pochodzącą ze słońca i z wiatru, co nie zapewnia nam stabilności, więc nie daje gwarancji, że będziemy mieli zawsze tyle samo energii. Nasze działania w zakresie energetyki jądrowej, która wydaje się być jedynym źródłem i z całą pewnością jest, jak pokazują doświadczenia wieloletnie, to nie 5, nie 10, a sięgające już wielu dekad z innych krajów, to jest stabilne źródło energii.
A sztuczna inteligencja pomaga jakkolwiek w prognozowaniu pogody? Są jeszcze jakieś zjawiska, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć? Czytaj, trąby powietrzne i burze tak dokładnie, które w przyszłości będą prognozowalne?
Jeżeli możemy, to zatrzymajmy się chwilę, tak. Rzeczywiście z trąbami...
Mamy mało czasu, więc bardzo krótko.
Z przewidywalnością trąb powietrznych jest dość trudno. To zależy też od systemów detekcyjnych, które są coraz lepsze. I możemy potencjalnie określić ryzyko, natomiast gdzie wystąpią, nie. Jeżeli chodzi o deszcze, to jest problem w skali globalnej. Od wielu lat, w wielu wiodących centrach światowych zajmujących się numerycznymi prognozami pogody walczy się o poprawę sprawdzalności prognoz pogody. To jest kilka dekad walki, kilka kompletnie nowych architektur superkomputerów wymienionych, a poprawa jest niewielka, jeżeli chodzi o ilość opadów. To znaczy się, ta sprawdzalność prognoz opadów, zwłaszcza tych niebezpiecznych, wzrosła aż o 50%, ale ciągle jest niewystarczająca, żeby powiedzieć, że jest dobrze. Sztuczna inteligencja. Tak, już mamy dzisiaj modele bazujące na sztuczną inteligencję. Będąc stałym przedstawicielem Polskiej Światowej Organizacji Meteorologicznej, byłem w 2023 roku jednym ze współorganizatorów przez Europejską Asocjację takiego jednodniowego workshopu poświęconego wykorzystaniu sztucznej inteligencji w prognozowaniu pogody. Już zaprosiliśmy nie tylko wiodące służby meteorologiczne do przedstawienia ich badań, ośrodki akademickie, ale przede wszystkim big techy. Samsunga, Nvidia pokazywali cuda. Zgodność z tak zwaną reanalizą, czyli idealnym modelem pogody, była bardzo wysoka. Powstaje pytanie, czy sztuczna inteligencja sprawdzi się w zmieniającym się klimacie, bowiem ona się trenuje na archiwum. Jeżeli tam nie ma wystarczającej liczby informacji o zjawiskach nowych, to będzie jej trudno wstrzelić się w niektóre zjawiska, ale i Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych już dzisiaj z powodzeniem wykorzystuje sztuczną inteligencję w prognozowaniu pogody.
Może wrócić do źródeł słownik przysłów ogrodniczych 17 maja. Jak w maju burze często, to snopki w żniwa gęsto. Pan wierzy tego typu porzekadło?
Powiedziałbym tak. W przysłowiach ludowych jest pewna mądrość. Nie oznacza to jednak, że to jest stuprocentowa regularność. Sztuczna inteligencja mogłaby tego typu przysłowia wykorzystywać do regionalnych prognoz pogody. Myślę, że sprawdzalność byłaby na poziomie 50%.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.
Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.
Profesor Mirosław Miętus z Pracowni Badań Klimatu, Katedra Oceanografii Fizycznej i Badań Klimatu Uniwersytetu Gdańskiego. Panie profesorze, ja mam pytanie od gościa, od naszego słuchacza, przepraszam, tak, do gościa. Jeśli pan pozwoli, przepraszam panie profesorze, jeśli wybrzmiało, to przepraszam, jeśli nie wybrzmiało, czy pan może mi wyjaśnić, co to z tym lodem? Ostatnio usłyszałem, że mamy suszę dlatego, że mieliśmy kilkanaście centymetrów lodu przy temperaturze minus 25, minus 17, miałam poczucie, że to wystarczy, żeby troszeczkę napoić ziemię. Co pan na to? Bo coś tu mi się nie zgadza.
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem.
Że była ziemia zmrożona pytania. I to miało dać wodę podobno potem na wiosnę.
Rzeczywiście panował wśród wielu osób, w tym i specjalistów gospodarki wodnej, zwłaszcza tych, którzy zarządzają tą całą infrastrukturą, a więc są takimi urzędnikami, pogląd, że fakt, że mamy śnieżną zimę i mamy trochę lodu, spowoduje, że nie będzie problemów na wiosnę. Ale my żyjemy w okresie suszy, trwającej już od dekad. Jeszcze do niedawno IMGW robiło bardzo fajne wykresy, które pokazywały skumulowaną sumę opadów od roku 2011 do momentu analizy. Z tej analizy wynikało, że mniej więcej w ciągu 11, 12, 13 lat, bo ostatnie takie były wykonane w 2024 roku, ubyło od 18 do 20 miesięcy opadowych. Czyli susza opadowa się pogłębia, przeszło to już w suszę glebową i suszę hydrologiczną. Jednocześnie, co da nam jeden rok opadowy bardziej efektywny, skoro jest o 1,5 stopnia cieplej.
O czym pan
średnio
mówił?
Mhm. Prędkość wiatru jest nieco wyższa, zaledwie 10%, w granicach 10%. To powoduje, że parowanie efektywne z powierzchni czynnej jest silniejsze. Czyli pomimo, że mamy na przykład opady w normie, to te opady w normie nie są tak absorbowane przez podłoże, jak na przykład 30 lat temu, bo ewapotranspiracja jest silniejsza, czyli utrata wilgoci jest silniejsza, więc bilans klimatyczny, bilans wodny wychodzi ujemny.
Czyli to nie jest takie zero-jedynkowo i skoro cieszę się nawet klimatologów, to mnie to zaskoczyło, bo te teorie, które ja słyszałam, też były takie, że okej, jest szansa, że to nie będzie pierwsza wiosna przesuszona. To cieszę się, że nie tylko my nie do końca tak rozumiemy, o co chodzi.
Śmiem twierdzić, że nawet gdybyśmy mieli pod względem śnieżności zimę stulecia, czyli odpowiednich zimy 78-79, mielibyśmy problemy z dostępnością wody w glebie tej wiosny.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na pytanie naszego słuchacza. Za 9,5 minuty 9:00.